szaro już robiło się na świecie, gdy pan Skrzetuski rzucił się na posłanie. Spał twardo i nazajutrz zbudził się z gotowym postanowieniem. Ubrali się tedy z panem Longinem śpiesznie, ile że i wozy stały już w gotowości, a żołnierze pana Skrzetuskiego siedzieli na koniach gotowi do odjazdu. W gościnnej izbie poseł pokrzepiał się polewką w towarzystwie Kurcewiczów i starej kniejni. Bohuna tylko nie było. Nie wiadomo, spał jeszcze, czy odjechał. Posiliwszy się, Skrzetuski rzekł:
Mościa pani, tempus fugit. Za chwilę na konie nam siadać trzeba. Nim więc podziękujemy wdzięcznym sercem za gościnę, mam ja tu ważną sprawę, o której bym chciał z jejmością panią i z ichmość jej synami kilka słów na osobności pomówić.
Na twarzy kniachini odmalowało się zdziwienie. Spojrzała na synów, na posła i na pana Longina, jakby pragnąc z ich twarzy odgadnąć, o co idzie, i z pewnym niepokojem w głosie rzekła: Służę, waszmość. Poseł chciał wstać, ale mu nie dozwoliła. Natomiast przeszli do owej sieni pokrytej zbroją i orężem. Młodzi kniaziowie ustawili się szeregiem za matką, która, stanąwszy naprzeciw Skrzetuskiego, spytała: — O jakiejże sprawie, waćpan, chcesz mówić? Namiestnik utkwił w niej wzrok bystry, surowy prawie, i rzekł: — Wybacz jejmość i wy, młodzi kniaziowie, że przeciw zwyczajowi postępując, zamiast przez zacnych posłów mówić, sam w sprawie mej rzecznikiem będę. Ale nie może być inaczej, a gdy z musem nikt walczyć nie zdoła, przeto bez dłuższego kunktatorstwa przedstawiam jejmość pani i ich mościom jako opiekunom moją pokorną prośbę, byście mi księżniczkę Helenę za żonę oddać raczyli. Gdyby w tej chwili w czasie zimy piorun runął na majdan w rozlogach, mniejsze by sprawił wrażenie na kniahini i jej synach niż owe słowa namiestnika. Przez chwilę spoglądali ze zdumieniem na mówiącego, który stał przed nimi wyprostowany, spokojny i dziwnie dumny, jakby nie prosić, ale rozkazywać zamierzał, i nie umieli znaleźć słowa odpowiedzi, a natomiast kniahini pytać zaczęła:
— Jak to? Waść? O Helenę? Ja, mości pani, i to jest niewzruszony mój zamiar.
Nastała chwila milczenia. Czekam odpowiedzi, i mość pani.
Wybacz, wać pan,
odrzekła ochłonąwszy kniahini, a głos jej stał się suchy i ostry. Zaszczyt to dla nas niemały, prośba takiego kawalera, ale nie może z niej nic być, gdyż Helenę obiecałam już komu innemu.
Zważ wszelakować pani, jako troskliwa opiekunka, czy to nie było przeciw woli kniaziówny i czy mnie lepszy niźli ten, komu ją wać pani obiecałaś.
Mości panie, kto lepszy mnie sądzić? Możesz być i najlepszy, wszystko nam jedno, bo cię nie znamy.
Na to namiestnik wyprostował się jeszcze dumniej, a spojrzenie jego stale się jak noże ostre, choć zimne.
— A ja was znam, zdrajcy! — huknął. — Chcecie krewniaczkę chłopu oddać, byle was tylko w zagarniętej nieprawnie włości zostawił! — Sam zdrajca! — krzyknęła kniahini. — Tak to za gościnę płacisz? Taką to wdzięczność sercu żywisz? Ożmijo! Co za jeden jesteś? Skądś się wziął?
Młodzi Kurcewicze poczęli w palce trzaskać i po ścianach za bronią się oglądać. Namiestnik zaś wołał:
— Poganie! Zagarnęliście włość sierocą, ale nic z tego! Za dzień książę już o tym wiedzieć będzie!
Usłyszawszy to, kniahini rzuciła się w tył izby i chwyciwszy rochatynę szła z nią do namiestnika. Kniaziowie też, porwawszy co który mógł, ten szable, ten kiścień, ten nóż, otoczyli go półkolem, dysząc jak stado wilków wściekłych.
— Do księcia pójdziesz — wolała kniahinia. — Wiesz li, czy żyw stąd wyjdziesz? Czy to nie ostatnia twoja godzina? —
Skrzetuski skrzyżował ręce na piersiach i okiem nie mrugnął. Jako książęcy poseł z Krymu wracam, rzekł. I niech tu jedną kroplę krwi uronie. A w 3 dni popiołu z tego miejsca nie zostanie. Wy zaś pogniecie w lochach lubniańskich. Jest li na świecie moc, co by was uchronić zdolała? Nie groźcie, bo was się nie boję.
Zginiemy, ale ty pierwszy zginiesz. Tedy uderzaj, oto pierś moja.
Kniaziowie z matką na czele trzymali wciąż ostrza skierowane ku piersi namiestnika, ale rzekłbyś, jakieś niewidzialne łańcuchy skrępowały im ręce. Sapiąc i zgrzytając zębami, szarpali się w bezsilnej wściekłości. Wszelako nie uderzał żaden. Ubezwładniło ich straszliwe imię Wiśniewickiego. Namiestnik był panem położenia. Bezsilny gniew kniazini wylał się tylko potokiem obelg.
Przechero! Szeroku, holuszu! Kniaziowi krwi ci się zachciało, ale nic z tego! Każdemu oddamy, byle nie tobie, czego nami sam książę nakazać nie stanie.
Na to pan Skrzetuski. Nie pora mi się z mego szlachectwa wywodzić, ale tak myślę, że wasze księstwo mogłoby snadnie za nim mieczyk i tarcza nosić. Zresztą, skoro chłop był wam dobry, to jam lepszy. Co do fortuny mojej, i ta wejść może z waszą w paragon. A że mówicie, iż mnie Helenie nie dacie, to słuchajcie, co powiem. Ja ostawię was przy rozlogach, rachunków z opieki nie żądając.
Nie darowuj tego, co nie twoje!
Nie darowuję, jeno obietnicę na przyszłość daję i rycerskim słowem ją poręczam. Tedy wybierajcie, albo rachunki księciu z opieki złożyć i z rozlogów ustąpić, albo li mnie dziewkę oddać, a włość zatrzymać. Rochatyna wysuwała się zwolna z rąk kniachini. Po chwili upadła z brzękiem na podłogę. — Wybierajcie — powtórzył pan Skrzetuski.
— Aut pacem, aut bellum.
— Szczęście to — rzekła już łagodniej Kurcewiczowa — że Bochun z Sokoły pojechał, nie chcąc na waszmości patrzeć, bo on już wczoraj podejrzewał. Inaczej nie byłoby tu bez krwi rozlania. Ościa pani, ja szable nie potonoszę, by mi pas obciągała. Uważ jednak, waszmość, czy to politycznie ze strony takiego kawalera, wszedłszy po dobremu w dom, tak na ludzi nastawać i dziewkę impetem brać, tak właśnie jakby z niewoli tureckiej. Godzi się, gdy po niewoli miała być chłopu zaprzedana. Tego waść o Bochunie nie mów. Bo on choć rodziców nieświadom, przecie wojownik jest zawolany i rycerz sławny, a nam od dziecka znajomy, w domu jakoby krewny, któremu za jedno, czy by mu tę dziewkę odjąć, czy by go nożem pchnąć. Mościa pani, a mnie czas w drogę, wybaczcie więc, że raz jeszcze powtórzę. Wybierajcie. Kniachini zwróciła się do synów.
A co, synkowie... Mówicie na tak pokorną prośbę tego kawalera.
Bułychowie spoglądali po sobie, trącali się łokciami i milczeli. Na koniec Symeon mruknął.
Każesz bić maty, to będziem. Każesz dać dziewkę, to damy. Bić źle i dać źle.
Potem zwracając się do Skrzetuskiego...
Przycisnąłeś nas waść tak do ściany, że choć lopnąć.
Bochun jest człowiek szalony, gotów się ważyć na wszystko. Kto nas przed jego zemstą słoni? Sam zginie od księcia, ale nas pierwej zgubi. Co nam począć?
Wasza głowa.
Kniachini milczała przez chwilę.
Słuchajże, mości kawalerze. Musi to wszystko w tajemnicy zostać. Bochuna wyprawim do Perejasławia. Sami z Heleną do Lubniów zjedziem, a waściu prosisz księcia, by nam prezydium do rozłogów przysłał. Bochun ma w pobliżu 150 semenów, z których część tu jest. Nie możesz Heleny zaraz brać, bo ją odbije. Inaczej to nie może być. Jedźże więc, nikomu sekretu nie powiadając, i czekaj nas. Byście mnie zdradzili, byśmy tylko mogli, ale nie może, sam widzisz. Daj słowo, że sekret do czasu utrzymasz. Daję. A wy dajecie dziewkę? Bo nie możemy nie dać, choć nam Bogu na żal. Tfu, tfu, mości panowie, rzekł nagle namiestnik, zwracając się do kniaziów. Czterech was jak dębów, jednego kozaka się bojąc, zdradą go brać chcecie. Chociem wam winien dziękować, jednakże powiem, nie przystoi to zacnej szlachcie. Waście w to nie mieszaj! Zakrzyknęła kniechini. Nie twoja rzecz! Co nam począć? Ilu waść masz żołnierzu na jego półtorasta semenów? Osłonisz, że nas? Osłonisz, że samą Helenę, którą on gwałtem porwać gotów? To nie waścina rzecz. Jedźże sobie do Lubniów, a co my poczniemy, to nam wiedzieć. Byliśmy Helenę ci przywieźli. Czyńcie, co chcecie. Jedno wam tylko jeszcze powiem. Gdyby się tu krzywda kniaziów nie działa, wtedy biada wam. Nie poczynaj, że sobie tak z nami, byś nas do desperacji nie przywiódł. Boście jej gwałt uczynić chcieli, a i teraz, przedając ją za rozlogi, do głowy wam nie przyszło spytać, zali będzie jej pomyśli moja persona. Za czym spytam jej wobec ciebie? Rzekła kniajini, tłumiąc gniew, który na nowo poczynał wrzeć w jej piersi. Czuła bowiem doskonale pogardę w słowach namiestnika. Symeon poszedł po Helenę i po chwili ukazał się z nią w sieni. Wśród tych gniewów i gruźb, które zdawały się huczyć jeszcze w powietrzu, jak odgłosy przemijającej nawolnicy, wśród tych zmarszczonych brwi, srogich spojrzeń i surowych twarzy, jej śliczne oblicze zabłysło, jakoby słońce po burzy.
— Mościa panno! — rzekła ponuro kniajini, ukazując na Skrzetuskiego. — Jeśli masz wolę po temu, to jest twój przyszły mąż.
Helena zbladła jak ściana i krzyknąwszy zakryła oczy rękoma, a potem nagle wyciągnęła je ku Skrzetuskiemu. — Prawda li to? — szeptała w upojeniu. W godzinę później orszak posła i namiestnikowy posuwał się zwolna leśnym gościńcem w stronę Lubniów. Skrzetuski z panem Longinem pod Bipiętą jechali na czele. Za nimi wozy poselskie wyciągnęły się długim pasem. Namiestnik cały był pogrążony w zadumie i tęsknocie, gdy wtem z owej zadumy zbudziły go urwane słowa pieśni. Tużu, tużu, serce bolet. W głębi lasu, na wąskiej, wyjeżdżonej przez chłopów drożynie, ukazał się Bohun. Koń jego całkiem był pokryty pianą i blotem. Widocznie kozak wedle swego obyczaju puścił się był na stepy i lasy, by się wiatrem spić, zgubić w dali i zapamiętać i to, co duszę bolało, przeboleć. Teraz wracał właśnie do rozłogów. Patrząc na tę przepyszną i ścierycerską postać, która mignęła tylko i znikła, pan Skrzetuski mimowoli pomyślał sobie, a nawet mruknął pod nosem.
Wszelako to szczęście, że on człowieka przy niej rozszczepił. Nagle jakiś żal ścisnął mu serce. Żal mu było jakoby i Bohuna, ale więcej jeszcze tego, że związawszy się słowem kniahini, nie mógł od teraz popędzić za nim konia i rzec. Kochamy jedną, więc jednemu z nas nie żyć na świecie. Dobądź, kozacze, serpentyny.
Przybywszy do Lubniów, nie zastał pan Skrzetuski w domu księcia, który był do pana Sówczyńskiego, dawniejszego swego dworzanina, do sieńczy na chrzciny pojechał, a z nim księżna, dwie panny z Baraskie i wiele osób ze dworu. Dano tedy znać do sieńczy o powrocie z Krymu namiestnika i o przybyciu posła. Tymczasem znajomi i towarzysze witali radośnie po długiej podróży Skrzetuskiego, a zwłaszcza pan Wołodyjowski, który po ostatnim pojedynku był najbliższym naszemu namiestnikowi przyjacielem.
Oznaczał się ten kawaler tym, że ustawicznie był zakochany. Przekonawszy się o nieszczerości Anusi Bożobohatej, zwrócił był czule serce ku Anieli Leńskiej, pannie również z frau Cymeru. A gdy i ta przed miesiącem właśnie zaślubiła pana Staniszewskiego, wówczas Wolodyjowski dla pociechy jął wzdychać do starszej księżniczki z Baraskiej, Anny, synowicy księcia Wiśniewickiego. Wszelako sam rozumiał, że podniósłszy tak wysoko oczy, nie mógł choćby najmniejszą pokrzepić się nadzieją, tym bardziej, że i po księżniczkę zgłosili się już Dziewoslębowie, pan Bodzyński, pan Lasota w imieniu pana Przyjemskiego, wojewodzica Lęczyckiego. Opowiadał więc nieszczęsny Wolodyjowski te nowe strapienia naszemu namiestnikowi, wcielając go we wszystkie sprawy i tajemnice dworskie, których ten pół uchem słuchał, mając umysł i serce czym innym zajęte. Gdyby nie owe duszne niepokoje, które z miłością, choćby wzajemną, zawsze w parze chodzić zwykły, byłby się czuł pan Skrzetuski szczęśliwym, wróciwszy po długiej nieobecności do Lubniów, gdzie otoczyły go twarze życzliwe i ów gwar życia żołnierskiego, z którym od dawna był zżyły. Albowiem Lubnie, jakkolwiek jako zamczysta rezydencja pańska, mogły pod względem wspaniałości równać się ze wszystkimi siedzibami królewiąt, tym się wszelako od nich różniły, iż życie w nich było surowe, prawdziwie obozowe. Kto nie znał tamtejszych zwyczajów i ordynku, ten przyjechawszy choćby w porze najspokojniejszej, mógł sądzić, że się tam jaka wyprawa wojenna gotuje. Żołnierz przeważał tam nad dworzaninem, żelazo nad złotem, dźwięk trąb obozowych nad gwarem uczt i zabaw. Wszędy panował wzorowy lat i nieznana gdzie indziej dyscyplina. Wszędy roiło się od rycerstwa spod różnych chorągwi, pancernych, dragońskich, kozackich, tatarskich i wolowskich, pod którymi służyło nie tylko całe Zadnieprze, ale i ochocza szlachta ze wszystkich okolic Rzeczypospolitej. Kto się chciał w prawdziwej rycerskiej szkole wyćwiczyć, ten ciągnął do Lubniów. Nie brakło więc tam obok Rusinów ani Mazurów, ani Litwy, ani Małopolan, ba, nawet i Prusaków. Piesze regimenta i artyleria, czyli tak zwany lud ognisty, złożone były przeważnie z wyborowych Niemców, najętych za żołd wysoki. W dragonach służyli głównie miejscowi. Litwa w tatarskich chorągwiach, Małopolanie garnęli się najchętniej pod znaki pancerne.